Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Historia rekolekcji i dni skupienia, część pierwsza. W dzisiejszym rozważaniu chcę przynajmniej w zarysie przedstawić historię rekolekcji i rozwijających się równolegle z nimi dni skupienia. W pewnym sensie jest to historia duszpasterskiej działalności Kościoła. Z tej racji wyczerpujące opracowanie historii omawianych tu praktyk pobożnych jest bardzo trudne, także z uwagi na ogromny zasięg czasowy i geograficzny. Wnikliwe historyczne opracowanie rekolekcji i dni skupienia wymagałoby uważnego prześledzenia niemal wszystkich obszarów życia Kościoła na przestrzeni ponad 20 wieków. Jeżeli spojrzeć na rekolekcję od strony podmiotowej, czyli od strony tego, kto je przeżywa, to trzeba stwierdzić, że chrześcijanie pierwszych wieków, naśladując wzór Chrystusa Pana, nierzadko oddalali się na miejsca samotne w celu skupienia i modlitwy. Mamy jednak na ten temat dość skąpe informacje, jakie pozostawili niektórzy pisarze wczesnochrześcijańscy. Była to jednak tendencja nasilająca się do tego stopnia, że już w drugiej połowie III wieku, nie tyle wskutek prześladowań, co przede wszystkim w poszukiwaniu samotności z Bogiem w ciszy, coraz liczniejsze rzesze chrześcijan, najpierw mężczyzn, a wkrótce także kobiet, udawały się na pustynię. Wielu z nich przyjęło na stałe styl życia eremickiego, którego prekursorami są święty Antoni Pustelnik, zmarły w 356 roku, i święty Paweł Step, zmarły w 341 roku. Jak wynika ze świadectw ojców Kościoła, do mnichów na pustyni na kilka czy kilkanaście dni, a czasem na dłużej, przychodzili różni ludzie, aby umocnić się duchowo i zaczerpnąć z ich mądrości. Także sami pustelnicy mieli zwyczaj udawania się do bardziej doświadczonych współbraci, by otrzymać tak zwany apoftegmat, czyli cenną radę, jak osiągać doskonałość. Rada duchowa wyrażana była zazwyczaj w sposób metaforyczny i zwięzły, tak aby miała charakter uniwersalny i stała się inspiracją dla dalszych indywidualnych rozmyślań. Praktyka okresowej samotności poświęconej modlitwie i poznaniu bliskości Boga w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stawała się coraz popularniejsza, o czym świadczą m.in. cytowane przez papieża Piusa XI w encyklice Mens Nostra zachęty świętego Hieronima, kierowane do pobożnej celancji. Czytamy tam: wybierz sobie sposobne i od rozgwaru rodziny odosobnione miejsce, do którego jak do przystani się udaj. Przykładaj się tam do pobożnego czytania, do częstej modlitwy, do stanowczego rozważania o przyszłych rzeczach, żebyś zastąpiła wszystkie inne zajęcia dnia tymi sprawami. Nie dlatego zaś to ci radzę, aby cię odrywać od rodziny, lecz przeciwnie, czynię to dlatego, żebyś się tam nauczyła i rozważała, jaką masz być dla swoich. To bardzo cenne zdanie. Żebyś tam się nauczyła i rozważała, jaką masz być dla swoich. Podobnie święty Piotr Chryzolog, biskup Rawenny, zachęcał swoich wiernych do okresowego skupiania, pisząc: poświęciliśmy ciału lata, poświęćmy duszy dni. żyjmy nieco dla Boga. My, co cali, żyliśmy dla świata. Niech brzmi w uszach naszych głos Boży. Zgiełk codzienny niechaj nie przytłumia naszego słuchu. Tak uzbrojeni, bracia, tak ukształtowani, wypowiemy wojnę grzechom, pewni zwycięstwa. Z postępem czasu, pisze papież Pius XI w cytowanej encyklice, zawsze trawiło ludzi pragnienie cichej samotności, w której dusza mogłaby bez świadków oddawać się sprawom Bożym. To pragnienie stało się źródłem życia zakonnego, którego do dziś istotnym elementem są rekolekcje i dni skupienia. Dlatego od wczesnego średniowiecza powstające zakony dzieliły się swoim doświadczeniem rekolekcyjnym z innymi, czyniąc swoje klasztory gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szkołami wiary i prawdziwymi ośrodkami studiów, dialogu i kultury, które służą budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu na nadejście Królestwa Niebieskiego. Tak pisał święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata. Ujmując natomiast rekolekcje jako metodyczny i tematycznie uporządkowany sposób przepowiadania do określonych grup ludzi, wypada stwierdzić, że działalność kaznodziejsko-rekolekcyjną prowadzili znani biskupi i pisarze starożytni, jak na przykład święty Ignacy Antiocheński, święty Polikarp, święty Ireneusz, Tertulian, Orygenes, uważany za najaktywniejszego kaznodzieje pierwszych trzech wieków, dalej święty Eusebiusz, święty Atanazy, który podczas swego 17-letniego wygnania ze stolicy biskupi w Aleksandrii całkowicie poświęcił się przepowiadaniu. Podobnie święty Marcin, jako biskup miasta Tur, przemierzył całą Galię, walcząc z arianizmem mocą głoszonych kazań. Z kolei święty Ambroży, biskup Mediolanu, swoim przepowiadaniem nakłonił do pokuty cesarza Teodozjusza Wielkiego. Również święty Jan Chryzostom, a więc Złotousty, przez 12 lat poświęcał się wędrownej pracy misyjno-rekolekcyjnej. Od około V wieku w Kościele Wschodnim dostrzegalna jest zasadnicza zmiana w przepowiadaniu rekolekcyjno-misyjnym. O ile dotychczas kaznodzieja rekolekcjonista przychodził do słuchaczy, do miejsca ich zamieszkania i pracy, to od tej pory coraz częściej słuchacze przychodzą do kaznodziei. Inicjatorem pokuty i zarazem apostolstwa tego rodzaju był święty Szymon Słupnik Starszy, zmarły w 459 roku, który w Telanissus z wysokości 18-metrowego słupa, czy raczej drewnianej wieży, aby być lepiej widocznym i słyszanym, przez około 30 lat głosił kazania pokutne. Wśród jego naśladowców byli m.in. święty Szymon Słupnik Młodszy, który koło Antiochii spędził na słupie aż 68 lat. Był także święty Łukasz, zmarły w 979 roku, nie mylmy go z ewangelistą Łukaszem, apostołujący ze słupa w pobliżu Chalcedonu przez 44 lata, jak również święty Łazarz, zmarły około 1054 roku, działający w okolicach Efezu przez 11 lat. W tym samym czasie w Kościele Zachodnim nadal działali wielcy wędrowni kaznodzieje i zarazem organizatorzy życia monastycznego. Chodzi tu m.in. o świętego Patryka, świętego Augustyna z Canterbury i świętego Kolumbana, apostołów Anglii, Brytanii oraz Irlandii, jak również świętego Bonifacego, męczennika i wielkiego ewangelizatora Germanii. Od XI wieku pod wpływem Karola Wielkiego punkt ciężkości pracy duszpasterskiej Kościoła przesunął się z zaangażowania zewnętrznego, mającego na celu pozyskiwanie nowych terenów i wyznawców, na zaangażowanie wewnętrzne, gdyż zaczęły pojawiać się błędy doktrynalne oraz upadek obyczajów. W tym sensie kaznodziejstwo nabierało specyficznych cech rekolekcyjnych. Z kolei na przełomie XI i XII wieku upowszechniło się kaznodziejstwo pokutne w związku z organizowaniem krucjat do Ziemi Świętej. Pierwszym głosicielem tego typu był Piotr z Amiens, zmarły w 1115 roku, a w jego ślady wstąpił święty Bernard z Clairvaux, nazywany czasem niekoronowanym władcą Europy, z uwagi na autorytet, jakim cieszył się zarówno wśród duchowieństwa, jak i ówczesnych elit politycznych. W tym czasie rozkwitał ruch pielgrzymkowy w Europie, szczególnie do grobu świętego Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela, a także do Rzymu i najstarszych sanktuariów maryjnych, takich jak Saragossa, Montserrat, Torre Ciudad na Półwyspie Iberyjskim, Mariazell i Altötting w Austrii, czy Loreto we Włoszech. Atmosfera pokuty i modlitwy, samotności oraz wyciszenia podczas wędrowania pieszo w pełni odpowiadała temu, czym są rekolekcje we współczesnym znaczeniu. Nie bez racji pielgrzymki, także współcześnie, na przykład na Jasną Górę, nazywane są rekolekcjami w drodze. Niezależnie od rozpowszechnionego w późnym średniowieczu kaznodziejstwa rekolekcyjnego, zwolennicy nurtu Devotio Moderna praktykowali i usilnie postulowali potrzebę indywidualnego skupienia, kładąc nacisk na zmetodyzowaną modlitwę myślną. W tym duchu na początku XVI wieku Garcia Jiménez de Cisneros, benedyktyński opat w Montserrat, opracował podręcznik pod tytułem Ejercitatorio de la vida espiritual, czyli ćwiczenia życia duchowego, z którego korzystał święty Ignacy Loyola. Nowością w dziele ewangelizacji było pojawienie się zakonu franciszkanów i dominikanów. Oni bowiem, w przeciwieństwie do dotychczasowego, powiedzmy, statycznego stylu rekolekcji w klasztorach mniszych, wychodzili z nauką wiary do ludzi. Wytworzył się nowy styl metodycznego kaznodziejstwa, określany często jako misje ludowe. Z zasady do dziś mają one charakter masowy i polegają na głoszeniu kompletnych nauk wzywających do nawrócenia i pogłębienia życia duchowego. Spośród najwybitniejszych rekolekcjonistów franciszkańskich tamtych czasów należy wymienić, oprócz samego świętego Franciszka z Asyżu, także świętego Antoniego z Padwy, Dawida z Augsburga, a na dawnych wschodnich ziemiach polskich błogosławionego Jakuba z Trzemią. Natomiast do grona wybitnych kaznodziejów dominikańskich należy nie tylko święty Dominik Guzman, założyciel Dominikanów, ale także święty Wincenty Ferreriusz, który mocą przepowiadania w Toledo pozyskał tysiące Żydów i Mahometan, jak również święty Jacek, który sprowadził zakon do Polski, i błogosławiony Czesław, apostoł Wrocławia. Głosicielem pokuty i rekolekcjonistą we współczesnym znaczeniu w XIV wieku we Włoszech był kupiec ze Sieny, błogosławiony Giovanni Colombini, założyciel jezuatów, których nie mylmy z jezuitami. Otóż jezuaci upowszechnili w Kościele zwyczaj pozdrawiania się w imię Jezusa Chrystusa, o czym już kiedyś mówiłem w naszym cyklu.